Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
Minęła 8:30.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest wiceadmirał Piotr Nieć, dowódca Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Był pan wczoraj na uroczystości w Stoczni Wojennej dotyczącej ORP Wicher.
Tak, miałem taką przyjemność, wspaniała uroczystość, muszę powiedzieć.
Bo zdjęcia robią wrażenie rzeczywiście.
Tak, jeśli jeszcze na dodatek było się na żywo, można było zauważyć taką drobną ciekawostkę, mianowicie z jednej strony wyjeżdżał ORP Wicher, natomiast tuż obok, może 10 metrów, stał na nabrzeżu jeden z naszych trałowców i można było porównać różnice wielkości. Naprawdę robi wrażenie.
A to co z tego porównania wynika? Który to trałowiec?
Jeden z naszych trałowców bazowych. Także to malutka jednostka, zupełnie inna konstrukcja, wiadomo, o wiele starsza. Można powiedzieć symboliczne połączenie tego, co w tej chwili mamy, z tym, co jest przed nami i w jakim kierunku nasza marynarka zmierza.
No właśnie, dokąd płynie polska marynarka? To jest pytanie, które często gdzieś padało w ostatnich latach. Utarło się takie stwierdzenie, że my to floty nie mamy, że te nasze okręty to na żyletki tylko się nadają, że to złom pływający. W jakim momencie jesteśmy teraz? To już jest wejście w nową erę? Czy to jest przejście ze starej do nowej ery? No,
marynarka wojenna wychodzi na otwarte wody, tak bym powiedział. I wydaje mi się, że już zaczęła wychodzić ładnych parę lat temu, tylko po prostu ciężko to było zauważyć, ponieważ proces budowy wielu okrętów trwa bardzo długo, więc od momentu podpisania umów na nowe jednostki do ich faktycznego jakby zobaczenia przez ludzi, przez społeczeństwo w momencie najczęściej właśnie wodowania, to jednak jest ładnych parę lat, więc ciągle gdzieś ta narracja funkcjonowała w społeczeństwie, w mediach, że marynarka wojenna, nie wiem, jest na dnie, że to jest pływający złom i tak dalej, i tak dalej. Teraz moim zdaniem jesteśmy na etapie takim, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Otrzymujemy nowe jednostki. Już otrzymaliśmy sporo nowych jednostek do tej pory, które są naprawdę w pierwszej klasie światowej.
Niszczyciele min chociażby.
Właśnie dokładnie o nich myślałem. To jest naprawdę ekstra klasa marynarek wojennych, jeśli mówimy o środkach walki przeciwminowej. Więc idziemy w dobrym kierunku.
Wracając jeszcze do okrętu ORP Wicher, to jest program Miecznik.
Dokładnie.
Ale droga, bo to w tym tygodniu na razie pokaz, wodowanie, chrzest, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim ten okręt będzie mógł do służby wejść. Co w tym czasie będzie się działo?
Dokładnie. Ja to takie wodowanie dla ludzi, którzy nie są związani z przemysłem morskim, tylko żyją gdzieś bardziej w głębi kraju, porównuję takie wodowanie do postawienia budynku w stanie surowym, czyli widzimy już bryłę, może ma okna, ma dach, tak? Więc wydaje się, że już praktycznie koniec budowy blisko nas i koszty już też nie będą za duże.
Ale do wprowadzenia się to jeszcze kawałek po prostu.
Ale do wprowadzenia to jest jeszcze kawałek i jeszcze dużo spraw, które należy rozwiązać. I można powiedzieć, że tak mniej więcej wygląda też sprawa z naszym Wichrem, czy ogólnie ze wszystkimi jednostkami, które są wodowane. To jest na razie jednostka jeszcze niezdolna do działalności bojowej. Ona dopiero będzie musiała być doposażona, będzie musiała być sprawdzona przez marynarkę. My będziemy jako marynarze, będziemy musieli sprawdzić, czy rzeczywiście ona spełnia nasze wymagania tak jak chcieliśmy i dopiero po okresie prób będzie wcielona do marynarki wojennej.
To jaka to jest perspektywa czasowa?
Tutaj mówimy cały czas o kilku latach przed nami. W tej chwili daty oscylują wokół 2029 roku.
No to rzeczywiście jeszcze kilka lat. Trzymając się jeszcze tego stanu floty i tego, co w niej jest potrzebne, albo czego się spodziewacie, no to też odmieniany przez ostatnie lata przez wszystkie przypadki program Orka dotyczący wprowadzenia do polskiej marynarki wojennej nowego okrętu podwodnego. Jak bardzo to jest istotne? No w tym momencie został nam jeden okręt w służbie z 1985 roku, ORP Orzeł, następca słynnego Orła, ale to za mało? Jaka jest ta rola okrętów podwodnych? Dlaczego to jest tak istotne?
dla nas, jako dla marynarki wojennej, ale powiedziałbym również dla naszych sił zbrojnych, czyli innymi słowy dla naszego państwa, no, okręty podwodne są bardzo istotne, jeśli spojrzymy na geografię i jak wygląda Bałtyk, jakie państwa wokół niego są, gdzie są nasi przyjaciele, gdzie są nasi wrogowie, czym dysponują nasi wrogowie, to od razu nasuwają się różnego rodzaju skojarzenia, jak można bronić naszego państwa, bronić naszych interesów w morzu. Jedną z rzeczy, o której bardzo mocno myślimy, to jest to, jakie zdolności posiada Federacja Rosyjska w zakresie zwalczania chociażby okrętów nawodnych. Okręt podwodny pozwala na operowanie w rejonie Bałtyku bardziej swobodnie, bliżej sił morskich i instalacji morskich Federacji Rosyjskiej, jeżeli ona zdecydowałaby się na zaatakowanie nas lub jakiegoś innego kraju NATO.
A to jest tak, że marynarka wojenna szykuje się do wojny?
No chyba nie mamy, że tak powiem, się co czarować, że marynarka wojenna jako główne zadanie ma obronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako część sił zbrojnych w czasie wojny, więc to jest nasze podstawowe konstytucyjne zadanie.
Ale też chociażby ochrona szlaków handlowych. Widzimy, co się dzieje na przykład w Cieśninie Ormus. Można paraliżu zawsze dokonać, jeżeli ktoś ma złe intencje. Jak na takie może pytanie bardzo ogólne, ale jaka jest rola Centrum Operacji Morskich w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa? Jakie wy na co dzień zadania wykonujecie teraz?
Centrum Operacji Morskich odpowiada za to wszystko praktycznie, co się dzieje na morzu, jeśli mówimy o marynarce wojennej. Zaczęliśmy tutaj troszeczkę od stanu wojny i tego, czego staramy się uniknąć. Natomiast w czasie pokoju i kryzysu bardziej skupiamy się na obserwacji tego, co się dzieje, na budowaniu naszej świadomości sytuacyjnej. Bałtyk jest bardzo skomplikowanym morzem pod tym kątem. Różne analizy, różne pokazują, bo wielkość jednostek, które poruszają się po Bałtyku, jest różna, ale można powiedzieć, że dziennie jest pomiędzy 3 a 5 tysięcy poruszających się jednostek na Morzu Bałtyckim, więc to pokazuje skalę tego, co trzeba kontrolować, żeby wiedzieć, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego, które z jednostek są nam przyjazne, które są neutralne, a które mają jakieś zamiary, które no, mogą być nieprzyjazne w kierunku naszego państwa.
Tak zwanej floty cieni też pilnujecie?
Staramy się mieć szeroko rozumianą zdolność do wiedzy na temat tego, w jaki sposób i gdzie te jednostki pływają, zwłaszcza jeżeli zbliżają się do strefy, za którą odpowiadamy.
Są też różne strategiczne instalacje na Bałtyku. Offshore nam się coraz bardziej rozwija. No to też są takie elementy, które kogoś ze złymi intencjami będą interesowały.
Dokładnie. Nie wiem, czy pan lub też państwo, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, ale generalnie następuje wielkie przemieszczenie centrum energetycznego naszego kraju ze Śląska właśnie w kierunku Morza Bałtyckiego i Wybrzeża. To cała energia kiedyś płynęła do naszego kraju, zasilająca nasz kraj praktycznie ze Śląska, z południa kraju. W tej chwili naprawdę wszelkiego rodzaju moce produkcyjne, czyli elektrownie wiatrowe, elektrownia jądrowa w przyszłości, tak, czy też wszystkie sprawy związane ze środkami energii, no, to wszystko jest na wybrzeżu, więc tego trzeba chronić, bo zło nie śpi.
Bo zło nie śpi. Rola polskiej marynarki też rośnie w NATO i w strukturach natowskich i chciałbym, żeby pan wytłumaczył, na czym polegać będzie przejęcie dowodzenia w Commander Task Force Baltic, czyli tak de facto natowskich siłach na Bałtyku.
Tak, to jest nowo utworzone dowództwo, którego zadaniem jest w czasie pokoju koordynowanie działań wszystkich krajów które są wokół Bałtyku, ich działań jednostek marynarek wojennych, a w czasie wojny dowodzenie operacją obronną natowską w rejonie Bałtyku. W tej chwili to dowództwo jest umiejscowione w Rostocku w Niemczech. Plany są takie, żeby za kilka lat to dowództwo przeniosło się do Polski i żeby Centrum Operacji Morskich przejęło rolę jako międzynarodowe dowództwo, w którym również będą międzynarodowi oficerowie właśnie koordynacji działań poszczególnych marynarek wojennych w obszarze Bałtyku w czasie pokoju, a w czasie wojny obrony całego obszaru Morza Bałtyckiego. I plan jest taki, że będzie następowała rotacja pomiędzy Niemcami, Polską a Szwecją na przestrzeni następnych lat.
Czyli to dowództwo rotacyjne będzie się zmieniać po prostu?
Tak. Ono będzie się zmieniać rotacyjnie, więc plan nie jest taki, że ono będzie u nas przez cały czas.
A wiadomo, kiedy Polska przejmie dowodzenie?
Na razie planujemy na rok 2028. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie.
No to dla Gdyni, tak sobie myślę, też duży prestiż. Przez lata płakaliśmy trochę nad tym, że dowództwo marynarki wojennej zostało z Gdyni wyprowadzone. No to teraz wróci dowództwo w nieco szerszym ujęciu.
Można tak powiedzieć.
A jak trudne to zadanie? Bo pan też bardzo mocno w NATO zaangażowany w tym sensie, że pan służył poza granicami kraju. Zna pan dobrze tę strukturę. Jak to jest skomplikowane? Co w ramach tych przygotowań my musimy wykonać?
Dokładnie. No, ja miałem okazję i przyjemność być pierwszym zastępcą w tym dowództwie, które w Rostocku było. Dowódcą był niemiecki admirał, ja byłem zastępcą, szefem sztabu był szwedzki oficer. Zadanie jest naprawdę mocno skomplikowane, bo to nie jest tylko i wyłącznie samo przeniesienie budynku. Mówimy tutaj zarówno o sprawach operacyjnych, czyli tym, czy mamy odpowiednie środki łączności, czy mamy procedury, czy mamy wyszkolonych ludzi, o prozaicznych sprawach, czy mówimy wszyscy w języku angielskim, bo wiadomo, że język angielski będzie językiem, nazwijmy to, urzędowym w tym dowództwie, czy jesteśmy połączeni odpowiednio z naszymi przełożonymi w kraju po linii natowskiej, ale też są inne sprawy, które są nie mniej ważne. Przecież oficerowie czy podoficerowie, którzy do nas przyjadą, oni będą chcieli tutaj być z rodzinami, więc musimy też zapewnić odpowiednie miejsce dla tych rodzin. Te rodziny przyjadą z dziećmi, więc te dzieci gdzieś tu będą chodziły do szkół, na uniwersytety, szkoły wyższe i tak dalej, więc przedsięwzięcie naprawdę jest bardzo mocno skomplikowane i wyrasta na bardzo duże, a naszym wyznacznikiem jest to, żeby w momencie przejęcia dowodzenia przez Polskę okręty, które są w morzu, które będą wykonywały zadania pod flagą NATO, w ogóle nie odczuły tego. Po prostu w Niemczech Rostock wyłączy się, a my w tej samej minucie się włączymy. Okręt w morzu nie powinien w ogóle odczuć tego. Wszystkie rozkazy, wszystko powinno być w ten sam sposób jak do tej pory.
To tak na koniec, żeby ten wątek zamknąć. O jakiej liczebności mówimy? Jak liczne jest to dowództwo? Jest kilkaset osób?
Ponad 100 osób.
No to rzeczywiście sporo. Panie admirale, czas tam upływa, ale chcę o jedną rzecz zapytać, bo nie mogę nie zapytać o święto Wojska Polskiego, zbliżające się, parada morska na Zatoce Gdańskiej w planie. Jutro już będzie można podglądać przygotowania do tej parady. To tak trochę do tego wątku wracamy, że społeczeństwo nie zawsze widzi to, co się w marynarce dzieje.
Dokładnie, więc parada morska jest wspaniałą okazją, żeby właśnie pokazać potencjał marynarki wojennej, bo rzeczywiście my jesteśmy gdzieś tak schowani z boku. Do tej pory inne rodzaje sił zbrojnych mogły się prezentować na defiladach w Warszawie. My jedynie wysyłaliśmy tam drobną reprezentację, natomiast to, że od jakiegoś czasu te parady morskie odbywają się również w Gdyni. To jest wspaniała okazja, żeby zaprezentować potencjał marynarki wojennej. Z jednej strony to pokazuje społeczeństwu, że pieniądze, które wydają na siły zbrojne, na marynarkę wojenną, nie są zmarnowane, że to rzeczywiście można obserwować. Z drugiej strony daje to poniekąd jakiegoś takiego, nazwijmy to, powera ludziom, którzy chodzą w marynarskich mundurach, że widzą, że społeczeństwo rzeczywiście jest zainteresowane ich pracą i ich popiera. Także paradę morską będzie można oglądać oczywiście 15 sierpnia, nazwijmy to około godziny 12, ale również już jutro, tak, tutaj mieliśmy dyskusję na temat, który dzisiaj jest, ale to tak. Będzie jutro 11 sierpnia o 15.30 czy około 15.30, wiadomo, że ten proces przejścia okrętów będzie trochę trwał. Będzie można obserwować próbę generalną. Ponad 20 okrętów. Mogą również być w niej niektóre z okrętów naszych sojuszników z rejonu Bałtyku. Również lotnictwo morskie, więc dla tych, którzy nie są w stanie obejrzeć 15 sierpnia, zapraszam jutro na próbę generalną. Najlepsze miejsce do obejrzenia tej parady to jest, wiadomo, skwer Kościuszki, Cypel, plaża w Gdyni, ale okręty będą wchodziły do portu w Gdyni wzdłuż polskiego wybrzeża, więc praktycznie ktokolwiek by nie był na polskim wybrzeżu pomiędzy Molo w Sopocie, bo tam będzie wykonywany pierwszy zwrot w kierunku wejścia do Gdyni, aż w kierunku Gdyni będzie widział te okręty. Oczywiście na skwerze Kościuszki to będzie, że prawie że na dotknięcie ręki ci, którzy będą tak naprawdę blisko.
To duża atrakcja dla miłośników zwłaszcza.
Wydaje mi się, że bardzo duża, tak, bo to rzeczywiście, tak jak już rozmawialiśmy, nie każdy ma możliwość zobaczenia okrętów w morzu, a zwłaszcza takiej ilości.
I tym samym dobrnęliśmy do końca, dopłynęliśmy do brzegu naszej rozmowy. Panie admirale, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był wiceadmirał Piotr Nieć, dowódca Centrum Operacji Morskich, dowództwa komponentu morskiego, a rozmawiał